Radiowy Poradnik Medialny.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry w Radiowym Poradniku Medialnym. Audycja będzie ukazywać się teraz co sobotę około 9:30 w sobotni poranek. Dzisiejszym gościem jest profesor Zenon Lica, językoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, o feminatywach dziś porozmawiamy. Nie jest to problem nowy, te feminatywy ostatnio stają się coraz bardziej popularne, no ale pewne urzędy, instytucje, urzędy miast choćby w Polsce wprowadzają regulacje związane z feminatywami, z ich używaniem właśnie w tej przestrzeni takiej urzędniczej, w dokumentach i tak dalej. Spotkał się pan profesor z czymś takim już?
Tak, muszę powiedzieć, że wprowadzanie feminatywów w urzędach jest już dokonywane od kilku lat. Pierwszy raz, zdaje się, wprowadził to jeszcze pan prezydent Majchrowski w Krakowie. Potem, idąc jego śladem, te regulacje pojawiły się w Gdańsku, w Sopocie i w innych urzędach miejskich. W tej chwili nawet na bieżąco nie śledzę, ale wydaje mi się, że już bardzo dużo urzędów te regulacje wprowadziło. Włodarze zarządzający miastami, gminami wprowadzili zarządzeniem takie regulacje, które polegały na tym, że urzędnicy będący kobietami mogli używać form żeńskich. I tak na przykład naczelnik referatu mógł przyjmować postać naczelniczka i taką sobie tabliczkę na drzwiach powiesić. Pani prezydent mówi o sobie prezydentka. Pani sekretarz będzie to pani sekretarzyni w odróżnieniu od sekretarza formy męskiej i od sekretarki, która pełni dzisiaj troszkę inną funkcję i równie odpowiedzialną, ale nie tak jak sekretarz w gminie czy w urzędzie miejskim. No i te regulacje miały pewne zastrzeżenia, mianowicie można było używać tych form, tak jak mówiłem, na wizytówkach, w mailach, w stopkach mailowych, wywieszać tabliczki na drzwiach. Natomiast w oficjalnych pismach tych form nie wolno było używać, dlatego że nie istnieją one w oficjalnym wykazie ministerialnym.
To znaczy nie są wprowadzone gdzieś tam wyżej, jeżeli chodzi o korespondencję na przykład z petentami, klientami itd., itd. I można sobie używać tego w urzędzie, na wizytówce, na drzwiach,
w korespondencji mailowej. Natomiast w oficjalnych pismach, dopóki nie zostanie to urzędowo wprowadzone przez właściwego ministra, to obowiązują te postaci, które są wypisane w wykazie zawodów wykonywanych w urzędach.
To powiedzmy od razu, że to jest możliwość, a nie obowiązek, jak niektórzy go postrzegają. To znaczy, jeżeli mamy sekretarza, to możemy mówić
oczywiście
o kobiecie sekretarz, ale jeżeli sobie życzy, to sekretarzyni.
Tu właśnie o to chodzi, że to jest pewna dowolność dla pań, które czują taką potrzebę i chcą się w ten sposób uzewnętrznić i pokazać, że one są kobietami i taka postać jest dla nich lepsza, to jest właśnie ten wybór, że mogą używać form feminatywnych. Zresztą, żeby nie sięgać daleko, również i na uczelniach takie formy się pojawiają. Jest już sporo uczelni, w których występują postaci typu dyrektorka, czy rektorka, prorektorka. Również i Uniwersytet Gdański będzie pracował nad utworzeniem takiego słowniczka pojęć feminatywnych. Może się tu nieskromnie pochwalę, ale zostałem pełnomocnikiem pana rektora do spraw wprowadzania feminatywów właśnie w statucie i w innych pismach urzędowych. Więc u nas też będzie ten problem rozwiązywany, przy czym my jeszcze idziemy troszkę dalej, bo oprócz form polskich pojawią się jeszcze ich odpowiedniki angielskie.
Pojawiają się nowe rzeczy w języku, to użytkownicy muszą mieć pewien czas, żeby się do tego przyzwyczaić, żeby do tego przywyknąć. Niektórzy podnoszą, że feminatywy brzmią sztucznie, śmiesznie i tak dalej, i tak dalej. Jaki czas jest nam potrzebny użytkownikowi języka, żeby do formy, tej nowej formy przywyknąć?
Panie redaktorze, my dzisiaj jesteśmy świadkami tego, że pojawiają się neologizmy, pojawiają się nowe słowa, chociażby słowa używane przez młodzież i tworzone na jej potrzeby. Jak widzimy, te niektóre słowa mają bardzo krótkotrwały żywot, one się pojawiają i są takie efemeryczne. Za kilka miesięcy już nikt o nich nie słyszy, idą w zapomnienie, albo następuje, bym powiedział, taki ich renesans, przy czym pojawiają się w innym znaczeniu, czyli stają się neosemantyzmami. Jeżeli zaś chodzi o te formy żeńskie, no wszystko to jest kwestia osłuchania się. Im częściej to słowo w mediach będzie się pojawiało, im częściej będzie się pojawiało w publicznym takim obiegu, tym jest większa szansa, że ono się utrwali. To jest kryterium frekwencji użycia. To już zwracał na to uwagę kiedyś świętej pamięci profesor Mańczak. Im częściej dana forma jest używana, tym większa jest szansa, że ona będzie funkcjonować w takiej, a nie innej postaci.
Dzisiaj ministra już nie dziwi. Gościni także, prawda? Przyzwyczailiśmy się jednym słowem.
Tak, ale trzeba tu powiedzieć od razu, że takie formy żeńskie to nie jest żadna nowość i wymysł feministek żyjących w naszych czasach. One się już pojawiały dużo, dużo wcześniej. Już przed wojną pojawiła się pilotka, oblatywaczka, która przeleciała nad oceanem. Rozpisywały się o tym gazety, chyba bodajże w 1938 roku. Jakaś Angielka przeleciała nad oceanem i nazywano ją pilotką. I nikogo, panie redaktorze, wtedy nie dziwiło, że to była pilotka. A dzisiaj dlaczego to ma być pilotka, skoro tak się nazywa czapkę? No to ja przekornie zadam panu pytanie, dlaczego jest pilot, skoro mamy też pilot na przykład jako urządzenie pomagające nam włączyć telewizor, radio czy inne takie.
Jeżeli zajrzymy do przedwojennych gazet, to tam są ogłoszenia, szczególnie w latach 30., jak poszukiwany jest na przykład biuralista, pracownik biura. Tak. Biuralistki także są.
Tak, tak, tak. Ja tu sobie znalazłem takie ogłoszenie z 1939 roku, zamieszczone w Ekspresie Zagłębia, gdzie możemy przeczytać: apteka w Modrzejowie koło Sosnowca przyjmie od 15 lipca magistra lub magistrę na stałą posadę. Więc to był rok 1939. Nikogo to w tym czasie zupełnie, ale to zupełnie nie raziło. A nawet więcej jeszcze powiem, że na samym początku XX wieku w poradniku językowym z 1904 roku bodajże był protest czytelników, którzy, bym powiedział, sprzeciwiali się gwałceniu języka polskiego przez łączenie z nazwiskami żeńskimi tytułu doktor zamiast doktorka.
To na początku wieku XX sytuację mieliśmy odwrotną. Kobieta musiała mieć formę żeńską.
Ja bym nie powiedział musiała, ale miała taką formę i ona sobie jej używała albo też nie. Ale raczej używano te formy i kobiety nie miały z tym żadnych problemów. To dopiero w okresie PRL-u było, można było zauważyć brak podziału na nazwy męskie i żeńskie, tytułów, zawodów, stanowisk. I to była celowa jakby taka działalność władz, bo rzekomo miało to świadczyć o braku dyskryminacji ze względu na płeć i o równouprawnieniu na rynku pracy. No bo skoro kobiety też nie ujawniały swojego stanu cywilnego poprzez nieużywanie odpowiednich sufiksów, to tak samo takie równouprawnienie było, jak była jedna postać zawodu.
Skoro mówimy o właśnie stanie cywilnym, to taka jedna ciekawostka i być może ktoś jeszcze tego dziś używa. Moja praprababka w listach podpisywała się Emilia Adamowa Karczewska. Adamowa, żona Adama. Karczewska, nazwisko po mężu także. Brzmi to jak forma już wymarła.
No, raczej dzisiaj tak w taki sposób nie będziemy mówili, chociaż w niektórych jeszcze filmach takich polskiej produkcji pojawiają się formy, gdzie mówi się, że pojedziemy na przykład do Adamów, czyli do brata, który ma na imię Adam i do jego rodziny. Ale tutaj pan ciekawy problem też poruszył, mianowicie forma Adamowa się pojawiła, ale jeszcze ja bym tu chciał może nawiązać do tych form, które w II Rzeczypospolitej były wskrzeszone, czyli w 1919 roku, a występowały już w okresie tym średniopolskim. Są to formy nazwisk utworzone od nazw mężowych, nazwisk żeńskich utworzone od nazwisk męża. Tak na przykład jakaś byłaby pani Nowak zakończona na spółgłoskę, to brzmiałaby to postać pani Nowakowa. Gdyby się kończyła na samogłoskę, no byłaby to pani Zarembina. To były formy mężatek, natomiast formy panienek miały odpowiednio końcówkę ówna i końcówkę anka, czyli byłaby Zarembianka i byłaby postać Nowakówna. Tak jak moje nazwisko Lica, to
Żona
licowa, a córka licówna, prawda? Więc w taki sposób by to działało. Oczywiście nie wszystkie nazwiska mogły te sufiksy przyjmować, ponieważ tak jak pan Wojciechowski, zakończony na ski, no to już takiego sufiksu nie przyjmował, ale żeńskość zaznaczana była formą odpowiedniej końcówki, czyli Wojciechowska. I te postaci, tak jak mówiłem, funkcjonowały zupełnie naturalnie od 1919 roku chyba do II wojny światowej, a po wojnie, tak jak ja już mówiłem, przychodzi takie jakby w cudzysłowie wyzwolenie, gdzie kobiety nie chcą, aby ujawniano ich stan cywilny, no i pozostają przy postaci męskiej. Jako ciekawostkę może państwu podam, że na Litwie istnieje jeszcze taka forma podziału na nazwiska panienek, kobiet zamężnych i nazwiska męskie. I tak na przykład, jeżeli ktoś będzie się nazywał pan Muka, to jego córka będzie Mukajte, a żona będzie Mukiene. Jeżeli będzie pan Gaubas, to żona będzie Gaubitas i Gaubajte, córka. Więc te postaci istnieją, chociaż już od kilku lat pojawiła się forma neutralna zakończona na e, czyli będzie Mukę, Gaubite. Bo to też chodziło o to, że ten ruch feministyczny tam się narodził i nie wszyscy chcą ujawniania swojego stanu cywilnego.
Z tego wynika, że dążymy do ciągłych uproszczeń, no bo używanie form nazwisk, które pozwalałyby określić córkę albo żonę, wydaje się takie bardzo kolorowe, prawda? Takie przyjemne nawet, bym tak to określił. Jednej, jak pan profesor sądzi?
Z jednej strony tak, z jednej strony to jest pewne uproszczenie, że wszyscy mamy to samo nazwisko i ono tak samo brzmi, ale z drugiej strony są osoby, dorosłe już, panie, które przyjmowały sobie te sufiksy, bo ich nazwisko ładniej brzmiało. No przecież ładniej brzmi pisarka Ewa Szelburg-Zarembina po mężu, a nie Zaremba, prawda? Aktorka albo piosenkarka Skarżanka. Zamiast Skarga, prawda? Skarżanka też już brzmi ładniej. Ale tu mogę jako anegdotkę przytoczyć, że ponieważ te formy nie były uznawane jako oficjalne, rodziły się też problemy, bo jeżeli ktoś nosił jakieś nazwisko, powiedzmy, niech będzie Kęsik, nie chciał, żeby go nazywano Kęsik w formie żeńskiej, tylko dostojniej Kęsikowa, jeżeli dostałby korespondencję na poczcie, od dobrej woli urzędnika będzie zależało, czy wyda tę korespondencję, jeżeli jest to korespondencja polecona, bo adresat nie będzie mógł się wylegitymować takim nazwiskiem, ponieważ w dowodzie będzie istniała postać podstawowa. Tak.
Panie profesorze, ale to bardzo ładne. Mamy pana Nowaka, mamy panią Nowakową i wiadomo, że pani Nowakowa jest żoną pana Nowaka, a Nowakówna to jest jego córka. Unikamy tego całego tłumaczenia w tym momencie, że a to jest moja córka, a to jest moja żona. I moje pytanie brzmi, czy używanie tych form dziś jest poprawne? Czy to już trąci myszką?
Nie, ja myślę, że dzisiaj jeszcze się te formy używa przez starsze pokolenie, a zwłaszcza na wsiach. Na wsiach to właśnie ludzie mówią o na przykład licowa, jeżeli to będzie matka moja na przykład, powiedziałem licowa, a nie licyna, bo chociaż mam nazwisko na A i to zgodnie z tymi regułami powinno być tak jak Zarembina, to licyna, no to jednak powiedzą licowa i ten sufiks owa jest takim dominującym.
Panie profesorze, najdziwniejsze feminatywy, które znalazł pan w swojej pracy, które gdzieś tam się trafiły?
No, panie redaktorze, ja jestem językoznawcą, więc praktycznie żadnych form nie traktuję jako dziwne, tylko przyglądam się im jako zjawiskom językowym, które podlegają pewnym regułom, ale można naszym słuchaczom powiedzieć, że w okresie PRL-u pojawiały się takie feminatywa związane z działalnością zawodową kobiet i rozwojem przemysłu, rolnictwa i temu podobnie, jak chlewmistrzyni, jak formiarka, giserka, gwinciarka, jakaś ładowaczka, murarka, traktorzystka, zbrojarka. Dla mnie taką najdziwniejszą formą, jaka się pojawiła, przez moment była taka zagadkowa sekserka. Sekserka, czyli taka osoba, która selekcjonuje płeć kurcząt.
Czyli jednym słowem, za czasów Polski Ludowej równouprawnienie także w języku, ale pojawiają się także feminatywy, tak jak te, które pan profesor
teraz wymienił. Tak, ale czy pan redaktor zwrócił uwagę, jakie to są? Traktorzystka, zbrojarka, chlewmistrzyni. To są te zawody gorsze. Sprzątaczka, ewentualnie jeszcze nauczycielka może być. Natomiast nie słyszał pan w tamtym czasie, żeby była ministra, żeby była jakaś prezydentka czy burmistrzyni. No nie.
Jeden zwrot mnie zawsze zastanawia. Mamy sędziego. Jest sędzia i nagle pojawia się sędzina. Sądziłem, że sędzina to żona sędziego.
Tak, takie było pierwotne znaczenie, że sędzina jest to żona sędziego i tak było postrzegane. Ale my dzisiaj, tak jak pan już zauważył, odchodzimy od tych form nazywających kobiety, od stanowisk męża, czy od nazwiska męża, urabianie jakichś takich postaci. I zauważamy, że dzisiaj sędzina już w takim użyciu potocznym oznacza nawet kobietę, która wykonuje zawód sędzi.
Ale jeżeli byśmy chcieli napisać w korespondencji oficjalnej, to sędzina nie przejdzie.
Nie.
To jest sędzia.
W korespondencji oficjalnej jest pani sędzia.
No dobrze, kolejny taki przykład. Wojewoda. Wojewoda pomorska, to już kiedyś ustaliliśmy, ale zdarza się, że ktoś powie wojewodzina. Moim zdaniem wojewodzina, tak samo jak sędzina, to jest żona wojewody. Od tego już odchodzimy, no ale jak z poprawnością tego? Wojewodzina pomorska. Poprawne to czy niepoprawne?
Powiem tak. W wykazie tych zawodów, o których wspomniałem, takiej funkcji nie ma, więc z punktu widzenia pragmatycznego jest to niepoprawne. Natomiast podobnie jak w przypadku sędziny, potocznie będą ludzie takich form używać. Natomiast wojewoda jest akurat o tyle ciekawym przykładem, czy sędzia, że one się kończą na A, czyli mają te końcówki takie typowe, charakterystyczne dla końcówek żeńskich. Tutaj można łatwo połączyć je z przymiotnikiem odpowiednim żeńskim, więc wojewoda pomorska i od razu wiemy, że jest to postać, forma żeńska, prawda? Więc ja bym tutaj nie udziwniał, pozostał przy takiej postaci.
Pani profesorowa, czy to eleganckie, czy to także myszką trąci? Bo jeżeli chcielibyśmy te formy zebrać, no to o żonie pana profesora powiedziałbym profesorowa licowa?
Sam pan posłucha siebie, jak to brzmi dzisiaj i czy to nie trąci trochę myszką. Raczej my chyba współcześnie nie używamy takich form, bo dlaczego o mojej żonie miałoby się mówić, że to jest jakaś profesorowa i określać po profesji? No jest jakieś takie równouprawnienie i szacunek dla kobiet. Nie muszą się dowartościowywać funkcjami, które pełnią ich mężowie.
Świat nam się zmienia, zmienia nam się także język. Ostatnie pytanie na dziś to liczba mnoga rzeczownika rodzaju męskiego. Dotąd, jak mówiliśmy gdańszczanie, to mieliśmy na myśli obie płcie. A teraz mówi się gdańszczanie i gdańszczanki.
Tak, ja już tu wspominałem wcześniej, że właśnie w czasach PRL-u utrwaliło się przeświadczenie, że formy męskoosobowe brzmią bardziej prestiżowo, one wzmacniają pozycję kobiety na danym stanowisku albo w danym zawodzie, w jakiś sposób dodają jej wartości, ale też możliwym innym powodem upowszechnienia się form generycznych, czyli takich wspólnych dla kobiety i dla mężczyzny, był fakt, że tak jak kobiety traktowały w pierwszej połowie XX wieku pomijanie informacji o płci i stanie cywilnym w nazwisku, co by stanowiło według nich przejaw językowego równouprawnienia płci, tak samo traktowane było pomijanie informacji o płci w nazwach zawodowych. I to ta asymetria płci tutaj pokazuje nam wyraźnie gorszy wizerunek kobiet w stosunku do mężczyzn. To obserwuje się i w leksyce, i w słowotwórstwie, frazeologii, fleksji. I właśnie tutaj możemy mówić też o gatunkowości rzeczowników męskoosobowych. No i popatrzmy, one pełnią jakby podwójną funkcję, bo z jednej strony będą nazwami mężczyzn, a z drugiej będą posiadać znaczenie takie ogólne. Na przykład, jeżeli powiemy, użyjemy formy męskoosobowej Polacy, no to możemy mówić o mężczyznach, którzy będą narodowości polskiej, ale ale w szerszym takim kontekście będą to osoby płci dowolnej. Ich cechą wspólną jest właśnie to, że posiadają narodowość polską. Polka to jest wyłącznie kobieta i ona nie może zostać użyta w znaczeniu ogólnym, które odnosi się do wszystkich rodaków. Podobnie jak adresat, obywatel, artysta. No i tu właśnie ta asymetria jest wyraźna. Stąd jakby feministki dążyły do tego, aby pojawiła się forma żeńska i męska. Stąd właśnie gdańszczanie i gdańszczanki, czy gdańszczanki i gdańszczanie.
Przypomnijmy, że jeszcze gdańszczanie i gdańszczanki zapiszemy małą literą, ale już od 2026 roku.
Dokładnie. Jeszcze obowiązują stare przepisy ortograficzne, gdzie nazwy mieszkańców miast zapisuje się małymi literami, więc jeszcze gdańszczanie i gdańszczanki będą małymi literami pisane, ale już od 1 stycznia 2026 roku, czyli za niecały rok, będziemy je pisać wielkimi literami, co moim zdaniem jest słuszne, bo uporządkuje pewien system ortograficzny.
Nie ma co się bać feminatywów, prawda?
Absolutnie nie. To jest tylko wybór i nikt nikomu tych form nie narzuca. Dajmy szansę, żeby była ta równość.
Dziękuję panie profesorze bardzo za rozmowę. My zapewne z problemami językowymi jeszcze do państwa wrócimy w kolejnych programach.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że troszkę państwu objaśniliśmy problem feminatywów, który może jest problemem złożonym, ale nie ma takich spraw, takich problemów, o których nie warto wspominać.
Jeżeli pojawiłyby się pewne zagadnienia, które chcieliby państwo, abyśmy z panem profesorem poruszyli w audycji, proszę pisać. Mój mail znajduje się na stronie radiogdańsk.pl. Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia w przyszłym tygodniu w radiowym poradniku medialnym.
Radiowy poradnik medialny.